Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 31 wersetu. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje objawienie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci, że każdego dnia możemy się nim karmić i dzisiaj w kontekście społeczności, zgromadzenia i nabożeństwa możemy wspólnie uczyć się u Twoich stóp. Prosimy Cię, błogosław Twoje słowo i pouczaj nas, Duchu Święty. Amen. W tekście z Ewangelii Jana, który czytaliśmy przed chwilą, czytamy, że wielu ludzi uwierzyło w Jezusa. Nie wiemy dokładnie, w czym ta ich wiara była widoczna. Może po prostu szli za Jezusem. Może po prostu deklarowali się jedynie, że tak, Panie, wierzymy w Ciebie. Nie wiemy tego. Wiemy natomiast, jaka była reakcja Jezusa na wiarę Żydów. Na wiarę ludzi, którzy uwierzyli. I zobaczcie, nie zabawiał ich, organizując spotkania rozrywkowe. Nie zapewniał ich: no, skoro uwierzyliście, to bardzo dobrze, możecie się wyluzować. Czytamy w 31 wersecie, że wezwał ich do wytrwałości. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I wytrwałość, mam wrażenie, że jest słowem, które nie ma dzisiaj dobrej prasy. Nawet wśród chrześcijan. Kiedy nam się chce coś robić, to najczęściej są to rzeczy, które przychodzą nam lekko, można powiedzieć niejako naturalnie. Natomiast kiedy się znudzą, kiedy się wypali taka pierwsza chęć, pierwsza fascynacja, można powiedzieć chemia, jesteśmy skłonni do szukania nowych ekscytacji i porzucania tego, co szare, zwykłe, monotonne, pełne mozołu. I to dotyczy kwestii zawodowych, to dotyczy nawet więzi z ludźmi i w końcu naszej wiary czy zaangażowania w Kościele. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie jest tak, że skoro uwierzyłeś czy uwierzyłaś, to wszystko, jeśli chodzi o sprawy wiary i praktyki chrześcijańskiej, będzie przychodziło nam naturalnie, z taką dużą dozą przyjemności. To nie jest tak, że skoro uwierzyłeś, to wszystko będzie łatwe dla Ciebie i piękne. Będziemy wszystko robili z ogromną przyjemnością. Dalej, skoro uwierzyłeś, to nie jest tak, że skoro uwierzyłeś, to wszyscy wierzący będą zawsze dla Ciebie mili, uprzejmi i bezgrzeszni. Jeżeli tak myśleliśmy do tej pory o wierze, o byciu w Kościele, to muszę Was może nie tyle rozczarować, co sprowadzić z chmur na ziemię. Przyjdą momenty, kiedy poczujemy, że brakuje nam sił, że brakuje nam energii, że brakuje nam motywacji. I Bóg bardzo dobrze o tym wie. Dlatego Biblia wiele razy wzywa nas do wytrwałości. Wytrwałość jest nieodzowna, jeśli chodzi o nasze życie. I zobaczcie, są takie trzy etapy, jeśli chodzi o, no można powiedzieć, wytrwałość. Początkowo, kiedy się za coś zabieramy, to robimy to, ponieważ odzwierciedla to pragnienie naszego serca. Łapiemy się za jakąś czynność, za jakiś projekt, bo czujemy, że to jest to, co chcemy robić. Czujemy się spełnieni w tym. Mija jakiś czas, robimy dalej tą samą rzecz, ale mija ten pierwszy entuzjazm. Już nie robimy tego z tym pierwotnym, można powiedzieć, zakochaniem, entuzjazmem i uczuciami. Jesteśmy dalej wierni, ale bez tej pierwszej chemii, która minęła. Ale jest trzeci etap, najbardziej istotny. Robisz dalej pewne czynności, ale już wbrew naszym odczuciom. Już nie tylko nie masz entuzjazmu, ale pojawia się rutyna i chęć szukania zupełnie nowych ekscytacji. I tu niestety wielu, jak to się mówi, wysiada. Jeśli chodzi o służbę, jeśli chodzi o małżeństwo, jeśli chodzi o wytrwanie w wierze. Jeżeli chcesz być przykładowo, czy to dobrym pracownikiem, czy odpowiedzialnym za służby w Kościele, czy budować kochającą się rodzinę, to są tylko przykłady, oczywiście można to rozciągać dalej, ale musimy być wytrwali w tym, czego się podjęliśmy. Zobaczcie, naprawdę nie sztuką jest coś rozpocząć. Stosunkowo łatwo, przynajmniej tutaj u nas w Kościele, jest być członkiem. Wystarczy, wydawałoby się wystarczy, nawrócić się do Chrystusa, wyznać Jego imię, zaufać Jemu. Łatwo jest rozpocząć jakąś służbę, łatwo jest nawiązać z kimś jakieś relacje, ale trudniej jest zbudować coś trwałego i solidnego. Trudniej jest przez lata prowadzić tą samą służbę. Trudniej jest o kontynuację. Wielu Żydów uwierzyło, ale zobaczcie, Jezus był mądry. Jezus znał ich serca, wcale się tym nie zadowolił. Mówił właśnie o wytrwaniu. Mówił nie tylko o wytrwaniu, ale mówił o konkretnym rodzaju wytrwania. Mówił o wytrwaniu w Jego Słowie. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moim będziecie. Czyli Jezus dobrze wiedział, że nie każdy, kto dobrze zaczyna, ten dobrze kończy. I to niech będzie też ostrzeżenie dla nas. Podobne słowa mamy w Ewangelii Jana. Tu mamy ilustrację krzewu winnego i latorośli. Jak macie Biblię, to zobaczcie ten fragment. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 wersetu. Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jezus mówi, że jesteśmy jak latorośle, złączone z krzewem winnym. Jeżeli chcemy trwać w tym krzewie winnym, którym jest Chrystus, musimy wydawać owoce godne upamiętania. To jest kryterium trwania w krzewie. Jeżeli nie wydajemy owoców, to uschniemy. Jeżeli pijesz wodę, ale nie wydajesz owoców, to znaczy, że coś jest nie tak. Pytanie, jakie są twoje owoce? Tak? Czy są widoczne? Jezus tutaj nie mówi o owocach niewidocznych dla oka, niewidzialnych owocach. Mówił o latoroślach, które rodzą widzialne owoce. Czy je mamy? Jak te owoce smakują innym, którzy są częstowani przez Ciebie? Także Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w Słowie moim. To jest bardzo konkretny rodzaj wytrwania. Nie mówi, jeżeli wytrwacie w coniedzielnym chodzeniu do kościoła. Nie mówi, jeżeli wytrwacie w tym, że będziecie uważać siebie za wierzących. Nie, mówi, jeżeli wytrwacie w Słowie moim. Czyli życie blisko Boga oznacza trwanie w Jego Słowie. Nie możesz uważać się za dobrego ucznia Jezusa, jeżeli nie masz czasu na czytanie, na słuchanie Jego Słowa. Czyli trwanie w Jezusie to jest bardzo konkretna rzecz. To nie jest coś mistycznego, coś nieokreślonego, ale to jest bardzo konkretna rzecz. Oznacza trwanie w Jego Słowie. Jeżeli zajmujesz się czymś, co ktoś ci powiedział, że jest zbliżaniem się do Boga, jakimś rozwojem chrześcijańskiej duchowości, ale nie ma tam Słowa Bożego, to uważaj, bo zapewne wtedy bardziej się oddalasz, niż przybliżasz do Jezusa. Zauważcie, że owca nie jest w stanie zbliżyć się do pasterza, jeżeli nie słyszę Jego głosu. Oczywiście może niektóre owce myślą, że są blisko Niego i wspaniale się czują, kiedy słyszą na przykład dźwięczący dzwoneczek na swojej szyi, zapach trawy, szumiący strumyk, i myślą, o fajnie, fajnie jest być owcą pasterza, pewnie pasterz mnie lubi, jest blisko mnie, bo doświadczają swoimi zmysłami tego typu rzeczy. Ale kiedy nagle podnoszą głowę, okazuje się, że pasterz z resztą owiec już poszedł daleko naprzód. Trwajmy w słowie pasterza, dbając nie tylko o słuchanie chociażby niedzielnych kazań, ale regularną społeczność z Bogiem. Czytanie Biblii, modlitwę. Szukaj możliwości, szukaj narzędzi, które przybliżą Tobie słowo pasterza. Jeżeli wytrwasz w Jego słowie, w pełnieniu Słowa Bożego, będziesz mógł być prawdziwie uczniem. I to jest poważne wyzwanie w czasach, kiedy mamy tendencję do zaniżania kryteriów bycia uczniem Jezusa. Zobaczcie, Jezus naprawdę się nie zadowalał tym, że tłumy szły za Nim. Nie mówił, słuchajcie faryzeusze, mam więcej uczniów niż wy. Nie zadowalał się tym. My dzisiaj chyba właśnie mamy tą tendencję, żeby zaniżać kryteria ucznia Jezusa po to, żeby, nie wiem, może pozyskać kogoś. I efekt jest taki, że mamy miliony ochrzczonych ludzi widniejących na listach kościelnych. Natomiast, powtórzę to jeszcze raz, Jezus nie zadowalał się tłumem biernych obserwatorów po to, żeby skoczyły mu statystyki popularności. Tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Jego słowo, rzucał kolejne wyzwanie. Natomiast, mówię, jest pokusa i to jest pokusa, która też nas dotyka. Kościół jest narażony na obniżanie standardów po to, żeby mieć więcej wyznawców. Zobaczcie jednak, że im Jezus więcej mówił ludziom w Ewangeliach, pouczał uczniów, którzy chodzili za Nim, tym mniej miał ich wokół siebie. I przy końcu Ewangelii efekt jest taki, że jest sam, że jest opuszczony. I niektórzy, być może w obawie przed podobną sytuacją, zajmują się jedynie bardzo ogólnymi zagadnieniami wiary, ale Jezus chciał mieć dojrzałych uczniów, stąd zobaczcie, że Jego pedagogika, Jego nauczanie nie zatrzymała się na poziomie cudów Kanie Galilejskiej. Mamy dojrzewać wierze, chwycać się kolejnych wyzwań. Zauważcie ciekawe stwierdzenie w tym 31 wersecie. Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Biblia niekiedy używa takich stwierdzeń jak uczeń z jednej strony, a z drugiej prawdziwy uczeń. Chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin. Żyd, prawdziwy Żyd. Może jakieś przykłady. 1 Koryntian 11, 18. 1 Koryntian 11, 18. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być nawet rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Czyli są pewne rzeczy, typu tu akurat w kontekście koryńskim jakieś podziały, które objawiały, którzy wśród nich są prawdziwymi chrześcijanami, którzy z nich są wypróbowani. Rzymian 2, 28, czyli list wcześniejszy. Rzymian 2, 28. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. W 9 rozdziale Paweł mówi, listu do Rzymian, nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahama. Innymi słowy, Bóg nigdy nie zadowala się zewnętrznością. Owszem, w jednym tego słowa znaczeniu jesteśmy chrześcijanami, ponieważ jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy członkami Kościoła i to jest, można powiedzieć, nasz zewnętrzny status. Niejako takie nadanie nazwiska, które łączy się z przynależnością do rodziny. Ale pytanie, od którego zależy Twoje zbawienie, brzmi, czy jesteś chrześcijaninem wewnętrznie? Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem? I to jest właśnie to drugie znaczenie słowa chrześcijanin. Czy jesteś nim w sercu? Czy twoje serce lgnie do Chrystusa? Jakie miejsce Chrystus zajmuje w twoim życiu? Tak? Czyli tutaj już nie pytamy, czy jesteś zapisany, czy zapisana do jakiegoś kościoła, czy gdzieś uczęszczasz na niedzielne nabożeństwa. Tutaj dotykamy już najważniejszych spraw, można powiedzieć, sprawy serca. Jakie miejsce Chrystus zajmuje w twoim życiu? Czy jest obecny w twoim życiu każdego dnia? I w końcu, czy jest treścią, czy dodatkiem do twojego życia? Żeby to zilustrować, każdy, kto się uczy, powiedzmy na etapie szkoły podstawowej, jest uczniem. Tak? Zuzia na przykład jest w tej chwili uczennicą pierwszej klasy. Ale pytanie, czy uczeń jest nim prawdziwie? Czyli, czy zachowuje się jak uczeń? Czy przeznacza czas na naukę czytania, pisania, jakieś samodzielne poszukiwania? Czyli są uczniowie, którzy są formalnie zapisani do szkoły i chodzą z wielką niechęcią na zajęcia, ale są też tacy, którzy zachowują się jak uczniowie, czyli dbają o pilność, systematyczność, wkładają swoje serce, umysł w rozwój, w uczenie się. I tak również jest w Kościele. Stając się częścią Kościoła, stajesz się uczniem Jezusa. Ale pytanie brzmi, jakim jesteś uczniem? Czy będziesz nim prawdziwie, czy tylko na papierze? Jezus mówi, że nie tylko będziecie prawdziwymi uczniami, jeżeli wytrwacie, ale mówi o tym, że trwanie w Słowie prowadzi do poznania prawdy i do wolności. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 32 werset. Kiedy Jezus mówi o prawdzie, która wyswobadza, oczywiście nie mówi to jakiejś filozofii, mówi o sobie. On sam jest prawdą, jak mówi w Ewangelii Jana. Ja jestem droga, prawda i życie. Tak, to osoba nas wyzwala, a nie jakieś filozofie, jakieś struktury myślowe. Kierujmy ludzi do Jezusa, a nie do idei. Oczywiście wiara w Jezusa łączy się z pewną treścią, ale pamiętajmy, że to On jest centrum naszej wiary. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to zauważymy, że ilekroć apostołowie głosili Ewangelię, zawsze głosili Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa zmartwychwstałego. To On, ukrzyżowany Chrystus, był centrum ich poselstwa. Nie chrzest, nie Kościół, ostatecznie nie sakramenty, nie potrzeba dobrych uczynków. Oczywiście to są dobre rzeczy, ale one już wynikają z żywej, ufnej wiary. Nie mogą zastąpić, nie mogą być jej substytutem. Czyli jeżeli jesteś w Kościele z jakiegokolwiek innego powodu niż z powodu Chrystusa, chęci naśladowania Jego, to najprawdopodobniej pomyliliśmy miejsce i najprawdopodobniej będziemy rozczarowani. Dlatego, że to Jezus, Jego osoba, jest głową Kościoła. Tak? Jeżeli nie jesteśmy gotowi na pełnienie Jego woli, to będziemy rozczarowani. I kiedy Jezus powiedział, że jeżeli będziecie trwać w Słowie Moim, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi, to oczywiście spowodowało sprzeciw Żydów. Powiedzieli, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jak ty możesz mówić do nas, że my będziemy wyswobodzeni? Czyli co sugerujesz, że nie jesteśmy wolni, jesteśmy zniewoleni? Jesteśmy przecież potomstwem Abrahama. Znowu, zobaczcie, na czym się skupili. Skupili się na tym pierwszym aspekcie słowa chrześcijanin. Formalnie byli częścią ludu Bożego, byli w przymierzu. Uważali jednak, że to, jakie jest ich oficjalne miejsce, jaki jest ich status, to jest wszystko. Zupełnie pominęli ten wewnętrzny aspekt wiary, sprawę serca. I Jezus, kiedy im odpowiada, właśnie na to wskazuje. Mówi, że nie przeczę, że jesteście potomstwem Abrahama. Formalnie oczywiście tak. Ale dodaje, ktokolwiek popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Czyli zauważcie, dla niego to, jaka była pozycja tych ludzi, ich funkcje, przywileje, to nic nie znaczyło w obliczu pytania o to, czy doświadczyli prawdziwego poznania Boga, czy doświadczyli żywej więzi z Nim i prawdziwej wolności, wyzwolenia z grzechu. To jest bardzo ważna prawda, o której tutaj Jezus mówi, dlatego że można być nawet nie tylko Żydem, który od tysięcy lat był w przymierzu, można być nawet religijnym przywódcą, co też i Stary, i Nowy Testament nam pokazują, i myślę też współczesność, można być religijnym przywódcą, a nie znać Jezusa. I jako przykład podam wam też obserwację z bloga Andrzeja Polaszka na temat pastora z Poznania, na temat mędrców ze wschodu. Zauważa, w jaki sposób mędrcy trafili do Betlejem. Pamiętacie, prowadziła ich gwiazda, tak? Ale kiedy dotarli do Jerozolimy, zauważcie, że ta gwiazda nie wskazała dokładnie miejsca narodzin Jezusa. Kiedy dotarli do Jerozolimy, pamiętacie, co zrobili? Udali się do uczonych w piśmie i zapytali ich, gdzie dokładnie ma się narodzić Mesjasz. Tak? Czyli dowiedzieli się od kapłanów i uczonych w piśmie, gdzie ma narodzić się zapowiadany Mesjasz. Ktoś musiał im dokładnie wyłożyć Słowo Boże, czyli proroctwo Starego Testamentu, żeby mogli dokładnie trafić do celu. Czyli mędrcy uwierzyli wykładni uczonych w piśmie, żeby iść i oddać pokłon dziecku. I teraz pytanie, a zobaczcie, co się stało z tymi, którzy im to słowo wyłożyli. Zostali w Jerozolimie. Tak? Bez wiary, bez nadziei, bez odpuszczenia grzechów. Czyli to jest kolejna ważna lekcja. Można całe życie poświęcić na studiowanie pism, tak jak ci kapłani uczeni. Na znajomość teologii, pism ojców Kościoła, na argumentację, dlaczego ten Kościół, a nie tamten, i stracić duszę. Można być wybitnym specjalistą od zbawienia i trafić do piekła. Zbawienie nie przychodzi przez wiedzę, przez poprawną interpretację pisma, nie przez członkostwo w Kościele. Tak jak Andrzej Polaszek podsumowuje to rozważanie, mówi, wiara, której brakuje wiedzy, szuka jej i znajduje, czego szuka. Tak, jeżeli brakuje nam jakiegoś intelektualnego poznania, szukajmy, dążmy. To nie jest nic złego. Nawet Jezus wzywa nas, żebyśmy kochali Boga całym umysłem, między innymi umysłem, nie tylko serce. Ale dodaje, wiedza bez wiary wzbija w pychę i prowadzi do zguby. Jeżeli ktoś zajmuje się tylko poszukiwaniem, nie wiem, jakiejś treści wiary, teologii, ale w ogóle nie wpływa to na zmianę jego charakteru. Prowadzi to do pychy i ostatecznie do zguby. Czyli można się chlubić, że jest się potomstwem Abrahama. Mamy sukcesję od Abrahama. Mamy sukcesję od Piotra. Ktoś mówi, a ja się znam na teologii Lutra. Ja lubię Kalwina. Ja wykładam na, nie wiem, uczelni teologicznej. I nie znać Boga. Nie od tego zależy Boża przychylność. Można być pastorem, można być księdzem, można być biskupem, profesorem teologii i tak dalej i zginąć w piekle z powodu chłodnego serca i braku wiary. I to, co usłyszeli Żydzi od Jezusa, zdumiało ich. To wprowadziło w szok. Oni myśleli, że z powodu tego, że są w strukturach Izraela, ludu wybranego, to mają gorącą linię z Panem Bogiem. Przecież jesteśmy potomstwem Abrahama. Jezusowi nie wystarczyło zasłanianie się Abrahamem. Jezus szedł poza struktury, zajmował się sercem. Zaprawdę powiadam wam, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Człowiek zniewolony, i to pokazuje też ten fragment, nie wie, że jest zniewolony. Stąd zdziwienie Żydów. Jakże, my w niewoli? Oni nie znali tego rodzaju wolności, o której mówił Jezus. Oni się skupili na strukturach, na formalnych rzeczach. To tak jak czasami podczas rozmów z ludźmi. Mówisz im o żywej więzi z Chrystusem poprzez wiarę w Niego. Mówisz o przebaczeniu grzechów poprzez wiarę w Niego. Na co czasami odpowiedź mi, ale o czym ty mówisz? Ja chodzę do kościoła. Zobaczcie, dwie zupełnie różne rzeczy. Jezus mówi o wolności od grzechu, o prawdzie, która wyzwala, a Żydzi mówią o strukturach. No ale o czym ty, Panie Jezu, mówisz? My jesteśmy przecież w Izraelu, nikt nas nie wyłączył z Izraela. Mówili o przynależności wyznaniowej, mówili o swoim przodku wiary, mówili o sukcesji. Mówisz komuś o zbawieniu z łaski przez wiarę, o przebaczeniu win dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu i za chwilę słyszysz odpowiedź, ale naszym ojcem wiary jest taki, a taki człowiek. Ale ja mam, nie wiem, wszystkie sakramenty. Ale ja nikogo nie zabiłem. Ale ja jestem w kościele protestanckim, czy takim, czy innym. Mam nadzieję, że widzicie tę różnicę w pojmowaniu istoty wiary przez Jezusa i faryzeuszy, czy Żydów tutaj, w tym fragmencie. Dla Żydów to był jakiś, wiara to był jakiś elementarz reguł. Dla Jezusa wiara to jest żywa więź. I Jezus przyrównał tych, którzy są zniewoleni, tych Żydów, którzy myśleli, że Jezus tutaj mówi o jakichś strukturach, przyrównał do członka domostwa, który egzystuje w nim na zasadzie niewolnika. I taki niewolnik prędzej czy później opuści dom, pokazując, że nigdy nie był prawdziwym synem. Natomiast prawdziwy syn wytrwa. Jezus mówi, prawdziwy syn pozostaje w domu na zawsze. Niewolnik zaś nie. Także Jezus daje do zrozumienia, że nie wszyscy w Kościele, nie wszyscy w przymierzu są prawdziwymi synami, są prawdziwymi córkami. To wytrwanie w Słowie uwidoczni różnicę między nimi, a tymi, którzy może siedzą obok, ale tylko na jakiś czas. I tekst uczy nas, że możesz być członkiem ludu Bożego, tak jak ci Żydzi byli członkami ludu Bożego w Starym Przymierzu, ale nie być prawdziwie wolnym. Pomyślmy, czy jest coś w naszym życiu, co nas właśnie nie zniewala, co nie pozwala na to, żeby to Jezus stał na pierwszym miejscu. Pomyśl, czy jesteś prawdziwie wolny, aby powiedzieć nie wszelkim pokusom. I tutaj nie mówię o tym, że czasami zdarza nam się zgrzeszyć, oczywiście. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy grzeszni. Ale mówię o sferze, która powoduje, że jesteś związany. Nie mówię o upadkach, mówię o związaniu. Także Jezus nie tylko przynosi odpuszczenie win, ale przynosi wolność. Oczywiście Żydzi sądzili, że będzie to wolność polityczna od rzymskiej okupacji. Jezus owszem przyniósł wolność, ale wolność zupełnie innego rodzaju, z niewoli grzechu. I w pierwszej kolejności o tą wolność powinniśmy zabiegać. Tą wolność powinniśmy głosić ludziom. Oczywiście na tym nie koniec. Powinniśmy wspierać wszelkiego rodzaju wolność, ponieważ jesteśmy ludźmi powołanymi do życia w wolności. I tu już można rozciągnąć to na wszelką sferę społeczną. Jesteśmy powołani do życia w wolności. Wolności od grzechu, ale też wolności od tyranii. Wszelkiej tyranii, czy to politycznej, czy jakiejś społecznej, wszelkiej ludzkiej tyranii. Powinniśmy zabiegać o wolność od różnych dziwacznych ideologii komunizmu, faszyzmu, socjalizmu. Wolność od niewoli grzechu do życia dla Boga. Także kończąc, Jezus poucza nas, że tylko On może dać tą prawdziwą wolność. I to jest wolność, którą mamy w sobie. Wolność od różnych zmurszałych schematów, od stereotypów w myśleniu, od grzechu. Żyjmy w tej wolności. Pamiętajcie, to nie jest wolność od Słowa Bożego. To jest wolność dochodzenia w łasce, w zgodzie ze Słowem Bożym. Ale żyjmy w tej wolności, a nie tylko słuchajmy o niej. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie przyniosłeś prawdziwą wolność. I Panie, daj, abyśmy w tej wolności chodzili, abyśmy korzystali z niej, nie dając się nabierać na różne pokusy, kłamstwa szatana, jakieś tyranie wokół nas, presje. Prosimy Cię, Panie Boże, o to, byś umacniał nas, abyśmy cieszyli się tą wolnością z powodu odkupienia, odpuszczenia grzechów. Dziękujemy Ci, że wyprowadziłeś nas z naszego Egiptu. I dziękujemy Ci, że jesteśmy wciąż w drodze do tego niebieskiego Jeruzalem, do tej nowej ziemi obiecanej. Przydawaj nam, Panie, sił, odwagi, umacniaj naszą wiarę. Dziękujemy Ci, że to jest prawdziwa wolność, że nie jest to wolność jedynie jakaś od struktur, od jakiejś ideologii, ale to jest prawdziwa wolność, która daje szczęście, która prowadzi do prawdziwej radości. Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu, za to. Raz jeszcze prosimy Cię, abyśmy uczyli się chodzić w tej wolności. Daj, by Twoje Słowo nas prowadziło, by Twój Duch nas pouczał, abyśmy też mogli dzielić się tą wolnością z innymi. Amen.